Choroby serca prowadzą do zaburzeń funkcjonowania całego układu krążenia. Ich ryzyko wzrasta wraz z wiekiem. Powstają w wyniku zbyt tłustej diety, otyłości, nadmiernego stresu, palenia papierosów, braku aktywności fizycznej czy predyspozycji genetycznych. Choroby serca i układu krążenia są największym zagrożeniem dla życia. W Polsce stanowią główną przyczynę zgonów. Jak zachować zdrowie i co robić, gdy już zachorujemy? O tym będziemy mówić w dzisiejszym programie. Przed mikrofonem Renata Reda. Dzień dobry, a moimi gośćmi są kierownik Kliniki Kardiologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, kardiolog profesor Bożena Sobkowicz i szef Kliniki Kardiochirurgii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, kardiochirurg profesor Tomasz Hirnle. Witam Państwa.
Dzień dobry.
Zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego programu, to kilka słów o akcji pomocy dla Kliniki Kardiochirurgii we Lwowie. To jedyna taka placówka w Ukrainie. Szpital we Lwowie stał się teraz też drugim najważniejszym szpitalem wojskowym. Kilka dni temu zainicjowaliście zbiórkę pieniędzy na potrzeby kliniki. Jaki jest odzew? Jakie są potrzeby?
Witam Państwa. Mamy w tej chwili odzew spośród osób, powiedzmy to, prywatnych. Instytucje zgłaszają duże zainteresowanie, ale decyzyjność w instytucjach zawsze się przeciąga na kilka dni, także to z pewnością się będzie działo w najbliższym momencie. Ale odzew ten z osób tych absolutnie prywatnych, drobnych datków osób, to jest już około 50 tysięcy złotych.
Mamy potrzeba również wiele milionów.
Tak. Mamy również odzew na przykład z niektórych firmy z Niemiec, które też dopytywały się, czy w jaki sposób pomóc Ukrainie. Tam jeszcze nie było takich zbiórek.
Czyli rozumiem, że uruchomił pan też przeróżne zawodowo-prywatne kontakty.
Tak, oczywiście. Muszę też powiedzieć, że akurat to, że mamy to stowarzyszenie, się znakomicie wpasowuje w taką sytuację ogólnoprawną, ponieważ w naszym statucie po prostu mamy możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi. I w tej chwili na przykład nie tylko szpital USK wchodzi w tą akcję, ale również pan rektor Krętowski też zgłosił taką inicjatywę i wręcz chce rozpropagować w ramach społeczności akademickiej zakup karetki właśnie dla Lwowa. I właśnie dzisiaj się to dzieje, dzisiaj organizujemy jakby subkonto takie dla tej społeczności akademickiej i osób związanych z uczelnią.
Na co zbieracie te pieniądze?
Zbieramy te pieniądze dla potrzeb kardiologii, kardiochirurgii we Lwowie. Wiemy, bo to wynika z naszego statutu. My nie możemy na bardzo szerokie cele pomocy całemu krajowi.
Co konkretnie tej klinice jest potrzebne?
Tej klinice jest potrzebne w tej chwili sprzęt zarówno stały, taki twardy sprzęt, czyli urządzenia typu płuco-serce, typu cell saver, czyli separator krwinek, czyli saki, czyli pompy infuzyjne do podawania leków, jak i sprzęt bezpośredni do operacji, czyli oksygenatory, kroplówki, płyny, antybiotyki, środki opatrunkowe, narzędzia chirurgiczne, rękawiczki, całe wyposażenie sali operacyjnej.
Wszystkie. Najdroższy z tego sprzętu to
płuco sprzęt. Serce. Natomiast tak, ja powiem tak, my nie jesteśmy osamotnieni tutaj. Ja reprezentuję również inne stowarzyszenie, oprócz naszego białostockiego, ogólnopolskie stowarzyszenie, które się nazywa Klub Kardiochirurgów Polskich. I to stowarzyszenie, niezależnie od naszych działań, również się stara o tą samą pomoc. I jestem pewien, że będziemy się po prostu uzupełniać.
Dlaczego to płuco serca jest tak ważne przy operacji?
Każda operacja kardiochirurgiczna musi się odbyć przy pomocy płuco-serca. Ta maszyna do krążenia pozaustrojowego to jest właśnie serce każdej sali operacyjnej. Bez tego się nie da po prostu funkcjonować, ponieważ przy każdej z naszych operacji my musimy to serce zatrzymać oddychanie i w trakcie operacji za pacjenta pracuje, oddycha i zamiast jego serca bije sztuczne serce maszynowe.
A Lwowska Klinika ma bardzo wysłużone płuco-serce, tak. A dodatkowo teraz o wiele więcej chorych.
Więc to jest właśnie ten chyba najważniejszy problem, ponieważ to została jedyna klinika w tej chwili funkcjonująca. No to spróbujmy sobie wyobrazić to zapotrzebowanie. W Polsce jest wykonywanych około 25 tysięcy operacji kardiochirurgicznych rocznie. Na kraj o ludności
38 milionów.
Niemal 40, prawda? Ukraina ma 44 miliony RAW. W tym, czy to są porównywalne, powiedzmy, rzędy wielkości. I u nas tą liczbę operacji obsługuje 28 klinik.
A tam tylko jedna.
W tej chwili jedna. Jeśli sobie wyobrazimy, że rocznie w Polsce jest wykonywanych 1000 operacji ostrych rozwarstwień aorty, ostrych tętniaków aorty, jest to rozłożone na wszystkie kliniki, to tam mamy jedną. Ludzie, którzy nie dotrą, no niestety są skazani, prawda? Także to jest tutaj to, że te choroby układu krążenia, tak jak pani rektor powiedziała, one się rozwijają, one są niebezpieczne, ale jeśli mamy szansę je leczyć, no to coś z tego jeszcze może wyjść. No oni nie mają tam tej szansy.
Numer konta, na które można wpłacać pieniądze, żeby kupić między innymi płuco serce dla Lwowskiej Kliniki, jest na stronie Radia Białystok, ale też na stronie Szpitala Klinicznego.
Tak, za chwilkę będzie podany również na stronie, jeśli już nie jest podany, na stronie Uniwersytetu Medycznego i za chwilę też ogłosimy naszą stronę internetową naszego stowarzyszenia oraz adres mailowy. To wszystko się po prostu tworzy w tej chwili, bo nie myśleliśmy nigdy o dużym zasięgu tego stowarzyszenia, ale jednak jest to okazuje się potrzebne.
Do kardiochirurga trafiają chorzy, którzy wymagają już leczenia operacyjnego.
Tak jest. No, kardiochirurgia jest takim już ostatnim, niemal ostatecznym sposobem leczenia, takim chyba zbrojnym ramieniem kardiologii. I standardem jest to, że większość chorób serca staramy się leczyć zachowawczo, ale są pewne dobrze opracowane normy, przy których wiadomo, że w tym momencie rozwoju danej choroby leczenie zachowawcze będzie przynosiło już gorsze efekty niż leczenie chirurgiczne. Wtedy wkraczamy.
Jakich chorób to dotyczy?
To dotyczy właściwie wszystkich, całej szerokości, całej gamy chorób serca. Od miażdżycy, o której mówiliśmy, poprzez wady zastawkowe serca, poprzez tętniaki aorty, a tak naprawdę wszystkie te choroby kończą się niewydolnością serca, czyli chyba najważniejszym problemem kardiologii, jaki współcześnie mamy. I nasze operacje kardiochirurgiczne właściwie mają za zadanie zapobiec powstawaniu takiej skrajnej niewydolności krążenia, no, która jest chorobą po prostu śmiertelną. I to
o tej chorobie będziemy jeszcze mówić. Jakie są jeszcze inne choroby serca i najczęstsze?
Pytanie do kardiologa. Tak naprawdę w naszym społeczeństwie to najczęstszą chorobą jest nadciśnienie tętnicze. Choruje ponad 10 milionów osób i może zła wiadomość jest taka, że mniej niż 1/3 ma to leczenie tak dobrane, że nadciśnienie jest zredukowane. Duża część pacjentów po prostu nie wie, że ma nadciśnienie, bo nie mierzy i pierwszym objawem jest chociażby rozwarstwienie aorty, czasem udar, czasem zawał. I to jest taka najczęściej występująca choroba. No, w drugiej kolejności choroba wieńcowa to jest około 1,5 miliona osób. arytmia, nazywana migotaniem przedsionków, też no, arytmia występująca powszechnie w starszej grupie chorych. Natomiast jeśli chorzy nie mają świadomości, że mają, czy też arytmia nie zostaje wykryta, to też niestety to się potrafi skończyć udarem mózgu. No i mamy takie rozmaite czynniki ryzyka, które pogarszają nasz stan i prowadzą do manifestacji choroby wieńcowej. To oczywiście jest hiperlipidemia i to rzeczywiście też około 60% populacji źle je, ją ma, nie leczy, nie wie. Cukrzyca, przyjaciel w cudzysłowie kardiologów. To jest też choroba, która towarzyszy, no 20-40% naszych pacjentów kardiologicznych ją ma i ona jest takim czynnikiem, bardzo dużym czynnikiem ryzyka tych wszystkich powikłań.
A skupmy się teraz na tej chorobie, która dotyczy największej liczby Polaków, nadciśnienie tętnicze. Kiedy o nim mówimy?
No więc tak. Nadciśnienie tętnicze rozpoznaje, definiuje.
Bo nie
definiuje.
Zawsze są objawy.
No właśnie, bo chciałam powiedzieć, że tak, są takie ścisłe kryteria, gdzie definiuje chorobę lekarz, który widzi swojego pacjenta w poradni pierwszy, drugi raz i to taką granicą, od której my rozpoznajemy nadciśnienie, mierząc je pacjentowi przy okazji wizyty, to są te wartości 140 na 90 i większe, ale tak naprawdę to pacjenci, zdrowi ludzie powinni od czasu do czasu sobie te ciśnienia mierzyć, bo definicja nadciśnienia taka, że powinna już pacjenta zaniepokoić, powinien ten pacjent zgłosić się do lekarza, że coś jednak, te wartości mam za wysokie, to jednak już są wartości takie mierzone jakby w domu, już powyżej 135 na 85, mimo że one
ale
jeszcze...
Ale w domu mierzymy sobie ciśnienie zazwyczaj wtedy, kiedy jesteśmy poddenerwowani, oj, źle się czuję i tak dalej. To niekoniecznie to będzie takie prawdziwe nasze ciśnienie.
No tak, ale widzi pani, ja myślę, że część osób się denerwuje i mu ciśnienie nie skacze tym osobom, a u części osób stres no, wywołuje czasem zupełnie niekontrolowany, wysoki skok ciśnienia. To zacznijmy od tego. My w gabinetach prosimy naszych pacjentów, żeby przynosili nam pomiary ciśnień zrobione w domu przed wizytą. Gdzieś tak, no powiedzmy na tydzień przed wizytą, mierzone rano przed zażyciem leków i wieczorem drugi raz, prawda? I my się do tego jakby odnosimy w terapii, bo niestety często tak się zdarza, że pacjent przychodzi do gabinetu i ma wysoki ciśnienie, bo jakoś podświadomie stresuje go ta sytuacja i dlatego jakby po tym pierwszym pomiarze gabinetowym my się nie odważamy leczyć. Chyba, że pacjent się źle czuje i ciśnienie jest powyżej 180.
Czy zawsze nadciśnienie trzeba leczyć lekami, czy na początku? Niekoniecznie, tylko zmienić styl życia.
To tak naprawdę trochę zależy właśnie od wartości tych ciśnień i od sytuacji, w jakiej pacjent przychodzi. Jeżeli, i zresztą też się często z tym spotykam w praktyce, młodzi ludzie, zazwyczaj młodzi ludzie bardzo walczą o to, żeby nie brać tabletek i bardzo łatwo można z nimi wygrać i prosząc ich, żeby się więcej ruszali, redukowali wagę, nie solili. I to się naprawdę udaje. Natomiast jeżeli przyjdzie do mnie osoba, która już na przykład jest po zawale czy po udarze, ma cukrzycę, no to ja nie będę długo czekać, żeby włączyć terapię.
A jak zaczynamy przyjmować leki, to już na zawsze?
A to jest częste pytanie. Może odpowiem tak. 99% chorych na nadciśnienie ma tak zwane nadciśnienie samoistne, czyli przyczyn jest wiele, nie ma jednej usuwalnej, czyli w jakimś sensie leczyć się trzeba do końca życia. Natomiast ja w swoim doświadczeniu lekarskim oczywiście mam przypadki osób, które lecząc się systematycznie i też niefarmakologicznie, w taki sposób, o jakim już wspominałyśmy, potrafiły zredukować bardzo znacznie dawki leków. I takie osoby, u których mogłam się wycofać, ale to rzadkość i jednak no, one muszą przestrzegać tych zasad i muszą no, jednak od czasu do czasu się kontrolować, bo też można pewną sezonowość zauważyć. Czasami wydaje się, że nadciśnienie opanowane, można próbować redukować dawki, a tu przychodzi jesień i ciach, jest skok. No i to jest częste pytanie. No już ciśnienie mam dobre, to mogę odstawić leki? Nie, to nie jest angina.
Przy nadciśnieniu trzeba kontrolować ciśnienie krwi, a kontrolowanie jego i cholesterolu może pomóc w zapobieganiu procesom miażdżycowym. Ale o tym powiemy za chwilę. Przypomnę, że naszymi gośćmi są kierownik Kliniki Kardiologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, kardiolog profesor Bożena Sobkowicz i szef Kliniki Kardiochirurgii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, kardiochirurg profesor Tomasz Hirnle. Wspomnieliśmy już o tym, jak bardzo ważne jest mierzenie ciśnienia krwi.
No właśnie, rola kardiochirurga nie jest może największa w leczeniu nadciśnienia. Natomiast nasza rola jest niestety duża i częsta w leczeniu tych dramatycznych następstw nadciśnienia w postaci właśnie ostrych rozwarstwień aorty, ostrych tętniaków aorty. No i tu muszę powiedzieć, że na Podlasiu społeczeństwo podlaskie nosi niechlubną pierwszą lokatę w Polsce pod tym względem, ponieważ w przeliczeniu na milion mieszkańców robimy w Polsce najwięcej operacji tętniaków aorty oraz rozwarstwień. Jest to rzeczywiście dramatycznie dużo. No jeśli my operujemy rocznie 100 tętniaków aorty, a w całej Polsce jest operowanych 1700 w ciągu roku około, no to to jest naprawdę ogromnie duża liczba, no w przeliczeniu na te nasze 1 200 000 mieszkańców, prawda, w porównaniu do tych 38. Także no, dla
warto
nas jest to,
tak,
dla nas jest to tylko oznaka tego, że właśnie to nadciśnienie nie jest dobrze leczone, a pamiętajmy, że niestety nie wszyscy ci chorzy zdążą dojechać do kardiochirurga. Nasze województwo jest rozległe. Mają naprawdę kawał drogi do dojechania, no i to śmiertelność w ostrym rozwarstwieniu nieleczonym to jest no powiedzmy 2-3% na godzinę. Czyli nawet sobie można policzyć czas transportu.
A jak groźna jest miażdżyca?
No, miażdżyca to jest z jednej strony proces, który się zaczyna bardzo wcześnie, czyli te złogi cholesterolu, wapnia, pojawiają się wartości już systematycznie od młodych lat, natomiast ona przyspiesza przy właśnie tych niehigienicznym trybie życia, czynnikach ryzyka, no i gdzieś tak u mężczyzn po 40, u kobiet po 50 już może się manifestować jako choroba wieńcowa, jako udar mózgu, jako choroba nerek, jako choroba naczyń obwodowych pod postacią właśnie chromania przestankowego, konieczności amputacji. Dotyka właściwie wszystkich narządów, no ale bez serca nie można żyć. Więc tutaj jeśli dotknie układu krążenia wieńcowego, doprowadzi do zawału, a proszę pamiętać, że też przede wszystkim o zawale można tak powiedzieć, że blisko połowa ludzi z zawałem po prostu nie dojeżdża do szpitala. Duża część z nich umiera po prostu nagle.
Jak zapobiegać miażdżycy?
A, to pani pięknie wyśpiewała na początku audycji. Wymieniła pani wszystkie
to można powtarzać
czynniki,
na okrągło i pewnie jeszcze pod koniec programu
ja sobie wtedy
powtórzymy.
Pomyślałam, że każdy chyba słuchacz, który siedzi po drugiej stronie,
ma
to
coś na sumieniu, jeżeli chodzi o swój styl życia.
Że trzeba się dobrze odżywiać, to znaczy dobrze nie w sensie dużo, ale taką dietą. No ja, jak nie mam czasu rozmawiać długo, to mówię po prostu, proszę się zbliżyć do diety wegetariańskiej, prawda? Czyli mało mięsa, szczególnie czerwonego, małej ilości. Ruch, nie pić alkoholu albo bardzo, bardzo mało, nie palić tytoniu. Wszyscy ci, co siedzą, pracują teraz zdalnie przed komputerami, to na swoim własnym przykładzie odczuli, że jednak przybierają na wadze i rośnie liczba schorzeń kardiologicznych w ten sposób. Więc każdy z nas to wie, ale czy każdy z nas to robi, prawda? I to jest właśnie to, że można wziąć centymetr, zmierzyć się w pasie i jeśli się okazuje, że tam kobieta ma to 88 centymetrów i więcej, a mężczyzna 109, to znaczy, że mamy problem, proszę państwa, mamy problem. Trzeba się zgłosić do lekarza, zrobić podstawowe badania metaboliczne, takie jak cholesterol, poziom cukru, oznaczyć parametry funkcji nerek, no i pomierzyć sobie to ciśnienie i się samemu jakby sprawdzić, bo to w państwa rękach leży to, żeby nie zachorować, bo naprawdę tak naprawdę o to chodzi, żeby nie zachorować, żeby nie być moim pacjentem, czy profesora Hirnle pacjentem.
Za chwilę nie doszło. Powiemy o zawale serca. Przypomnę, że naszymi gośćmi są dzisiaj kardiolog profesor Bożena Sobkowicz i kardiochirurg profesor Tomasz Hirnle. W Polsce każdego dnia 300-400 osób ma zawał serca. Niemal 30 tysięcy ludzi rocznie umiera po tak zwanym świeżym zawale serca. O chorobach serca i jak je leczyć opowiadają dziś kierownik Kliniki Kardiologii profesor Bożena Sobkowicz i szef Kliniki Kardiochirurgii w Białymstoku profesor Tomasz Hirnle. Co to jest zawał serca?
No, zawał serca to jest martwica mięśnia sercowego. To jest zamknięcie dopływu krwi do jakiejś części serca. Im większa ta strefa, tym większe ryzyko nagłego zgonu, czy też zgonu mimo leczenia. To tak, jakbyśmy sobie mocno zawiązali sznurek na palcu, prawda? I nie dopuścili tam krwi. To takie coś dzieje się w mięśniu sercowym. I jeśli do tego dojdzie, to ratującym życie zabiegiem jest po prostu rozwiązanie tego sznurka, czyli udrożnienie tętnicy wieńcowej i dopuszczenie tam krwi. No, oczywiście jest takie pojęcie złota godzina, czyli ten tak krótki czas od wystąpienia bólu do udrożnienia, że w pewnym odsetku przypadków możemy w ogóle liczyć się z tym, że do tej martwicy nie dojdzie, czyli do tego zawału nie dojdzie. Natomiast życie pokazuje, że u nas, przynajmniej w naszym województwie, ten czas od początku wystąpienia bólu, kiedy pacjent się zdecyduje wezwać pogotowie, zanim pogotowie przyjedzie, dowiezie, to tak średnio niestety mija 3 godziny. I zawsze jest tak, że pacjent jednak kończy z większym lub mniejszą częścią mięśnia sercowego, która później bliznowacieje, nie bierze udziału w skurczu i upośledza funkcję lewej komory.
Czyli jakich objawów nie wolno bagatelizować?
Bólu w klatce piersiowej, takiego rozlanego, za mostkiem piekącego, promieniującego do żuchwy, do obu rąk, takiego, który się nagle pojawi, jest bardzo silny, nigdy wcześniej takiego bólu pacjent nie odczuwał.
Można pomylić to z nerwicą serca?
Dobrze pani tutaj zapytała, bo prawda jest taka, że jest wiele innych bólów w klatce piersiowej, które nie są bólami wieńcowymi, zawałowymi. Tego my uczymy studentów, czasami tego rozróżniania.
Refluks.
Oczywiście jest refluks, jest neuralgia międzyżebrowa. Nerwica serca, to pojęcie może nie tak często obecnie wraca w naszych rozmowach, ale możemy ją dopiero wtedy rozpoznać, kiedy wykluczymy te wszystkie inne poważne organiczne przyczyny, które wymagają leczenia.
Czyli nerwica serca nie jest to już nic aż tak poważnego.
Pacjenci z bólami niewieńcowymi, nieorganicznymi zasiedlają owszem nasze SORy i izby przyjęć i my mamy instrumenty, żeby wykluczyć poważne rozpoznania, a przede wszystkim wykluczyć zawał. Także oni stanowią, no to według różnych tutaj ocen pracujących w tym pierwszym szeregu lekarzy, niektórzy nawet wręcz mówią, że to jest 60-70% pacjentów, a ja z doświadczenia wiem, że pacjent z prawdziwym bólem zawałowym i powiedziałabym, że im starszy, tym częściej, kobiety częściej niż mężczyźni bardzo długo się decydują wezwać pogotowie, zwlekają, rozpoznają sobie grypę, drapanie w tchawicy. To wszystko, te wszystkie wywiady niestety zbierałam i żałowałam, że tak późno ci ludzie się u nas pojawili.
A co to jest niewydolność serca?
No, niewydolność serca to właśnie coś takiego, co się dzieje, jeśli blizna pozawałowa jest duża i część mięśnia sercowego po prostu nie bierze udziału w skurczu. To jest ta najczęstsza przyczyna, ale oczywiście przyczyn niewydolności serca jest bardzo wiele. Nie zapominajmy o wadach serca, o kardiomiopatiach, o zapaleniach mięśnia sercowego.
Jakie jest życie z niewydolnością?
No, to zależy właśnie, czy jest rozpoznana, czy jest dobrze leczona, czy choroby, które dadzą się na przykład zoperować, są zoperowane, czy wszystkie, wykorzystaliśmy wszystkie metody leczenia, a jest ich bardzo wiele, też elektroterapia tutaj odgrywa rolę i jeśli jest prawdziwa ciężka niewydolność serca, to tutaj oczywiście postępowanie farmakologiczne jest bardzo ważne, ale no tu jednak trzeba się bardzo intensywnie zabrać za leczenie.
Ja bym powiedział, że każda choroba serca w końcu prowadzi do niewydolności serca. I to jest też to, o czym mówiliśmy na początku, że te choroby serca powinny być w porę operowane, a nie w zbyt późnym stanie, bo operowanie wady aortalnej w fazie, kiedy kurczliwość mięśnia lewej komory już jest znacznie upośledzona, trochę mija się z celem, bo my powiedzmy powstrzymamy rozwój tej choroby, ale już jej nie cofniemy. Natomiast jeśli zoperujemy w porę, tej niewydolności serca po prostu nie będzie. Także każda operacja kardiochirurgiczna w pewnym sensie jest związana z niewydolnością serca, ale stricte leczenie niewydolności serca chirurgiczne, no oczywiście jest rzadkością, bo ta choroba jest tak częsta, że nie sposób jej wyleczyć chirurgicznie. A ta rzadkość polega na tym, że no w arsenale mamy albo transplantację serca, z kilka ośrodków w Polsce, które wykonują te transplantacje i po takiej zapaści sprzed kilku lat w tej chwili te liczby wróciły znowu do takich normalnych wartości. Jest dosyć dużo tych transplantacji jak na warunki europejskie. Tak średnia, taka dobra średnia. No ale drugą taką dziedziną, która na świecie się bardzo rozwija, a w Polsce bardzo kuleje, to są urządzenia no, mechanicznego wspomagania krążenia ciągłego. To są tak zwane LVADy, Left Ventricular Assist Devices, które no, czynimy jako środowisko kardiochirurgiczne, czynimy starania, żeby te LVADy weszły do koszyka świadczeń NFZ-u, bo w tej chwili one są ograniczone i zmonopolizowane wyłącznie do ośrodków transplantacyjnych, co powinno być zupełnie odwrotnie. Bo ośrodków transplantacyjnych rzeczywiście raczej więcej nie potrzeba niż ich jest, bo to się wiąże z podażą i dawców. Natomiast wspomaganie lewej komory serca powinno być możliwe w każdej klinice kardiochirurgii, która chce się tego podjąć, bo to jest oczywiście bardzo trudna, osobna dziedzina, wymaga dużego przygotowania również kardiologicznego. Tym niemniej to jest przyszłość, dlatego że w tej chwili na świecie liczba stałych wszczepień na stałe, tych wspomagań serca sztucznych, przekracza już liczbę transplantacji i stale rośnie. I przed tym będzie przyszłość.
Pani profesor, zgodnie z planem na zakończenie, jeszcze raz proszę powiedzieć, co robić, by mieć zdrowe serce?
Jeść chudo. Jeszcze raz powiem, że dieta zbliżona do wegetariańskiej, ruszać się, chudnąć, jeśli się ma nadwagę, czy się jest otyłym, nie palić, ruszać się, pić mało alkoholu albo wcale. Cóż, mierzyć sobie ciśnienie od czasu do czasu już, no tak jak powiedziałam, mężczyzna po 40, kobieta po 50, już jednak zrobić sobie taki bilans w badaniach laboratoryjnych. Mogę życzyć słuchaczom powodzenia w tym dziele. Wszystko to wiedzą, tylko niech spróbują odnieść się do siebie.
Dziękuję bardzo Państwu za przybycie do studia. Naszymi gośćmi byli kierownik Kliniki Kardiologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, kardiolog profesor Bożena Sopkowicz i szef Kliniki Kardiochirurgii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, kardiochirurg profesor Tomasz Hirnle. A za uwagę dziękuję, Renata Reda. Do usłyszenia.